To prawda. Wąż wcale nie znajduje się gdzieś daleko od nas. Jest w naszym wnętrzu. Ale Pan Jezus jest dla nas lekarstwem na tego pełzającego niegodziwca, który przebywa w głębi naszej istoty.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszymi gośćmi są Stanisław Leszczyński.
Dzień dobry.
I Jan Nicał.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj przechodzimy do pierwszej z dwóch części wykładu poświęconego wersetowi 15 z rozdziału 3 Księgi Rodzaju. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę głębokim fragmentem słowa. To właśnie tutaj po raz pierwszy w całym Piśmie Świętym ogłoszona jest Ewangelia. Czy moglibyście wprowadzić nas w tę kwestię?
Pamiętamy, że Bóg wyraźnie nakazał człowiekowi, by nie jadł owocu z drzewa poznania dobra i zła. Człowiek jednak nie posłuchał Boga. Kobieta powiedziała, że zwiódł ją wąż i zjadła owoc. Potem dała go swojemu mężowi i on także zjadł. W konsekwencji nastąpił upadek ludzkości. Mężczyzna i kobieta zaczęli się siebie wstydzić. Próbowali zakryć swą nagość. Usiłowali ukryć się przed Bogiem, kiedy przyszedł, by zadać im to pierwsze pytanie. Gdzie jesteś? Z pewnością stali tam z bojaźnią i drżeniem, opowiadając, co się stało. Bóg w swej sprawiedliwości mógł ich potępić na śmierć. Tymczasem, zamiast ogłosić wyrok śmierci, w 15 wersecie rozdziału 3 Księgi Rodzaju ogłosił im Ewangelię. Bóg jest ewangelistą. Wygłosił pierwsze opisane w Biblii kazanie ewangelizacyjne, oświadczając, że z tej samej kobiety, którą zwiódł wąż, narodzi się nasienie, które zmiażdży głowę węża. Możemy sobie wyobrazić tę sytuację. Pierwsi ludzie spodziewali się czegoś najgorszego. Tymczasem Bóg, wyraźnie niezachwiany w swym zamyśle, w jakim stworzył człowieka, zdecydował, że nie zniszczy mężczyzny i kobiety, lecz ich zbawi. Przyniósł im zbawienie, ogłaszając dobrą nowinę o nasieniu, które przyjdzie i zniszczy węża. Widzimy, że Adam w pełni przyjął tę Ewangelię, ponieważ kiedy ją usłyszał w wersecie 15, nadał swojej żonie imię. Nazwał ją Ewa, czyli żyjąca. Taki był rezultat wspaniałej Ewangelii, którą w miłości i zgodnie ze swoją sprawiedliwością Bóg ogłosił pierwszej parze upadłych ludzi. Tak właśnie wygląda dobra nowina, którą niesie Księga Rodzaju 3:15.
Podobało mi się to, co powiedziałeś o Adamie i Ewie. Oni rzeczywiście musieli spodziewać się śmierci, a tymczasem Bóg przyszedł do nich i ogłosił im dobrą nowinę o zbawieniu. To naprawdę wspaniałe. Posłuchajmy teraz Witnessa Lee w dzisiejszym Studium Życia z 3 rozdziału Księgi Rodzaju.
Werset ten, Księga Rodzaju 3:15, to pierwszy werset w Biblii, w którym sam Bóg głosi upadłej ludzkości Ewangelię. Pierwsza kwestia, jaką Bóg porusza w swojej Ewangelii, to kwestia węża. Czytając Biblię, przekonujemy się, że wąż przewija się przez nią bez przerwy. Ostatnia księga Biblii używa określenia stary wąż. Czytamy o nim w rozdziale 12 Księgi Objawienia, a także w rozdziale 20. W obu tych rozdziałach widzimy, że szatan ma imię, które brzmi Stary Wąż. Kim jest Stary Wąż? By na to pytanie odpowiedzieć, musimy cofnąć się aż do początku Biblii. Na początku Biblii odkrywamy to imię, Wąż. Teraz podam wam jedynie wskazówkę, jak ten temat rozwija się w następnych księgach Biblii. Węża widzimy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Musimy go też zobaczyć w Ewangelii Jana 3:14. Wielu chrześcijan, niemal wszyscy chrześcijanie, ujrzeli kwestię życia wiecznego w Ewangelii Jana 3:16. Ale niewielu dostrzegło węża w Ewangelii Jana 3:14, czyli zaledwie dwa wersety wcześniej. Musimy zdać sobie sprawę z tego, kim jest wąż, jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest życie wieczne. Wąż występuje nie tylko w Księdze Rodzaju i nie tylko w Ewangelii Jana. Obnaża go w pełni ostatnia księga Biblii, Księga Objawienia. W księdze tej widać go w pełni. Czytając Biblię, przekonujemy się, że boska praca, jaką Bóg wykonuje przez wszystkie pokolenia, ma nie tylko na celu uzyskanie ciała dla Jego Syna, które będzie wyrażało Chrystusa, ale i pozbycie się węża. Prawda? Czytając Biblię, przekonujemy się, że Bóg chce się tego węża pozbyć.
W dzisiejszym i kolejnym wykładzie zajmować się będziemy głównie trzema istotnymi sprawami. Wężem, kobietą i nasieniem kobiety. Chciałbym teraz zadać wam pytanie na temat Bożego zamysłu i celu, o których mówił Witness Lee. Uderzyło mnie to, że od strony pozytywnej Bóg pragnie zdobyć ciało dla Chrystusa. Ale wydaje się, że posiada także pragnienie, że tak powiem, od strony negatywnej, które polega na pozbyciu się swojego wroga. Czy to jednak nie przesada powiedzieć, że Bóg posiada negatywny cel, negatywny zamysł?
Nie ma przesady w tym, co mówisz, pod warunkiem, że właściwie to zrozumiemy i odpowiednio rozłożymy akcenty. Na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji mogę powiedzieć, że często, kiedy wśród wierzących pojawia się w rozmowie temat diabła, szatana, bardzo łatwo jest się na nim przesadnie skupić. Oczywiście musimy poświęcić uwagę także i tej kwestii, tak jak czyni to Pismo Święte, ale pamiętajmy, z czego wynika potrzeba rozprawienia się z Bożym wrogiem. Księga Rodzaju 1:26 mówi najpierw nie o panowaniu, lecz o obrazie. Chwalebny, pozytywny zamysł Boga polega na tym, że pragnie on w sposób zbiorowy wyrazić się w Chrystusie i przez Chrystusa. Żeby ten cel osiągnąć, Bóg wtapia w wierzących Chrystusa, który staje się ich życiem i wyrazem. I właśnie tutaj pojawia się problem. Istnieje wróg, który robi wszystko, co może, by przeszkodzić Bogu w wypełnieniu Jego zamysłu, czy wręcz go zniweczyć. To, że Księga Rodzaju 1:26 mówi o panowaniu, nie jest dziełem przypadku. Wiąże się to właśnie z panowaniem nad Bożym wrogiem. Żyjemy przede wszystkim po to, żeby wyrażać Boga. Lecz musimy pamiętać również o drugim celu, czyli o tym, że mamy panować nad Bożym wrogiem, rozprawić się z Nim. Ten podwójny zamysł widać w krzyżu Chrystusa. Od strony negatywnej krzyż usunął grzech, osądził świat i zniszczył diabła. Od strony pozytywnej krzyż uwolnił boskie życie i chwałę z wnętrza Pana Jezusa, dzięki czemu powstał Kościół. Ten pozytywny aspekt Bożego zamysłu widać w całym Piśmie Świętym. od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju aż po 22 rozdział Księgi Objawienia. Dobrze, żebyśmy to zobaczyli i przede wszystkim na tym się skupili, a także, żeby każdy z nas osobiście oddał się Bogu właśnie dla realizacji tego celu. Ale z drugiej strony, im bardziej oddajemy się Bożemu zamysłowi, tym lepiej będziemy zdawali sobie sprawę z obecności złego, który się temu zamysłowi sprzeciwia. A jeżeli będziemy otwarci na to, żeby doświadczać Pana, poznawać Go i być jedno z Nim, wówczas będziemy mogli wypełnić nie tylko Jego zamysł od strony pozytywnej, czyli wyrażać Go, lecz także od strony negatywnej. Rozprawimy się z wrogiem.
Dziękuję. Powróćmy do Witness Sali.
Gdzie jest wąż? W ogrodzie Eden, wskutek upadku człowieka, wąż wszczepił się w ludzkość. Gdzie dziś jest wąż? Znajduje się w samym człowieku. A my musimy szczerze wyznać. Wąż jest tu, w moim ciele. Szatan znajduje się w samym człowieku. Przed upadkiem człowieka, w ogrodzie, szatana nie było w człowieku. Lecz po upadku, ten podstępny, chytry wąż wszedł do jego wnętrza. Pewnego dnia, co opisuje Ewangelia Mateusza, rozdział 16, Pan Jezus zapytał swoich uczniów: jak sądzicie, kim jestem? Wtedy zabrał głos wiodący uczeń. Wiemy oczywiście, o kogo chodzi. To nasz drogi brat Piotr, który niewątpliwie był dobrym przywódcą. Zaraz odparł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, wspaniałe. Aż trudno uwierzyć, że za chwilę Pan Jezus skarcił go i rzekł do niego: jak? Szatanie! Aż trudno uwierzyć, że przed chwilą Piotr był świętym Piotrem, a zaraz potem stał się szatanem. Gdybym tam był, zapytałbym: Panie Jezu, gdzie jest szatan? Ja mam na imię Andrzej, a to jest mój brat Piotr. Gdzie jest szatan? A Pan Jezus na pewno odpowiedziałby: szatan jest tu, dokładnie w nim, w Piotrze. Przykro mi, ale gdy mówimy w pewien sposób, w jaki sposób? Wiemy, w jaki sposób, i Pan Jezus też to wie. Kiedy mówimy w taki sposób, gdy w taki sposób rozmawiamy ze swoją żoną, kim jesteśmy? Gdy mamy zamiar postąpić w taki sposób, kim jesteśmy? Wyobraźmy sobie, że Pan Jezus przychodzi wtedy i mówi: szatanie, szatanie, gdzie jest dziś szatan? Znajduje się dokładnie w upadłej ludzkości. Musimy być czujni, bo szatan, ten, który skusił i zniszczył pierwsze pokolenie ludzkości, jest dziś w nas. Znajduje się dokładnie w nas. Skoro szatan wszczepił się w człowieka, kim stał się człowiek? W oczach Boga stał się wężem. My myślimy, że jesteśmy ludźmi. Ale w oczach Boga upadła ludzkość to węże. Posłuchajcie, jakich słów używa Biblia. Pokolenie żmijowe. Co to znaczy? To inaczej węże. Jan Chrzciciel wołał do religijnych Żydów: jesteście pokoleniem żmijowym. Sądzicie, że jesteście ludźmi religijnymi, I jesteście bardzo religijni, ale nie wiecie nawet, że jesteście pokoleniem żmijowym. Później Pan Jezus rozpoczął swoją posługę i nazywał ich tak samo. Co więcej, w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, w przypowieści o siewcy, Pan Jezus powiedział: synowie złego. Kto to jest zły? To wąż, szatan. To on jest złym. A ci, którzy idą w jego ślady, to jego synowie. A musimy pamiętać, że nie są oni jego przybranymi synami, tylko synami, którzy narodzili się z szatana. Tak więc w 8 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 44, Pan Jezus powiedział do nich: waszym ojcem jest diabeł, bo macie w sobie diabelskie życie. Jest w was diabelskie życie, diabelska natura. Narodziliście się ze swojego ojca. Macie więc w sobie życie swego ojca i jego naturę. To dlatego w 1 liście Jana 3:8 czytamy: każdy, kto grzeszy, jest dzieckiem diabła. To jasne. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
W tym fragmencie mogliśmy bardzo wyraźnie zobaczyć, kim jest wąż. To szatan. Ale trudniej może być nam zrozumieć, gdzie on się znajduje. O ile dobrze zrozumiałem, nie musimy go szukać zbyt daleko, prawda?
Tak, to prawda. Świadczy o tym Pismo Święte, a także wierzący, którzy przeszli już przez różne duchowe doświadczenia. Na początku chciałbym podkreślić, że absolutnie nie przeczymy tutaj, że szatan, diabeł, istnieje obiektywnie jako osoba. Nie umniejszamy jego znaczenia, ani nie zaprzeczamy jego istnieniu jako odrębnej osoby. Problem jednak w tym, że często nie bierze się pod uwagę tego, co mówi Biblia. A mianowicie, że od upadku Adama i Ewy szatan przebywa w ludziach. Jeżeli naprawdę poznaliśmy samych siebie w świetle boskiego objawienia zawartego w Piśmie Świętym, to z najwyższą powagą odniesiemy się do słów Pana Jezusa, który mówił w Ewangeliach o plemieniu żmijowym. Skierował te słowa do ludzi religijnych. Pierwszy list Jana mówi o tym, że grzesznicy są dziećmi diabła. W Ewangelii Jana 8:44 z ust Pana pada bardzo poważne stwierdzenie, że naszym ojcem jest diabeł. Jan Chrzciciel także mówił o plemieniu żmijowym. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus zganił Piotra, nazywając go wprost szatanem. W 7 rozdziale Listu do Rzymian widzimy, że grzech to dosłownie uosobienie szatana wraz z jego życiem i naturą. W Ewangelii Jana 3:14 Pan Jezus pokazał Nikodemowi, że mimo iż Nikodem jest człowiekiem prawym, przestrzega zasad etycznych, jest moralny i religijny, to w oczach Boga jest po prostu wężem. Jeżeli Bóg nas oświeci, uświadomimy sobie, że popełniamy grzechy nie tylko w sensie obiektywnym, robiąc coś grzesznego, lecz że w samej głębi naszej upadłej natury, w naszym upadłym ciele, nie w dobrym ciele stworzonym przez Boga, tylko w upadłym ciele jesteśmy wężami i potrzebujemy nasienia kobiety, które zmiażdży węża nie tylko na krzyżu, lecz także w naszym wnętrzu. To prawda, wąż wcale nie znajduje się gdzieś daleko od nas, jest w naszym wnętrzu. Ale Pan Jezus jest dla nas lekarstwem na tego pełzającego niegodziwca, który przebywa w głębi naszej istoty. Pan zniszczył go na krzyżu i za pomocą Ducha przenosi teraz swoje wspaniałe zwycięstwo do każdej części naszej istoty. Chwała Bogu!
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
A teraz zastanówmy się, kim jest kobieta. Po pierwsze, to jasne, że kobieta, o której mowa w Księdze Rodzaju 3:15, to bez wątpienia Ewa. Po drugie, wszyscy fundamentalni nauczyciele zgadzają się co do tego, że kobieta z Księgi Rodzaju 3:15 to także matka Pana Jezusa. dziewica Maria. Skoro nasieniem kobiety jest Pan Jezus, a Pan Jezus nie narodził się z mężczyzny, tylko z dziewicy, kobiety, nosi On tytuł nasienia kobiety. Posłuchajcie jednak. Kobieta, o której mowa w Księdze Rodzaju 3:15, ma potrójne znaczenie. Kobieta ta to nie tylko Ewa i nie tylko Maria, ale i kobieta objawiona w 12 rozdziale Księgi Objawienia. A kobieta z 12 rozdziału Księgi Objawienia to kobieta obejmująca sobą cały wszechświat, kobieta zbiorowa. Dowodzi tego fakt, że nad jej głową jest 12 gwiazd, pod stopami ma księżyc, a całe jej ciało obleka słońce. Ta kobieta obejmuje cały wszechświat. Najlepszym sposobem interpretacji Biblii jest odkrycie znaczenia w innym miejscu świętego słowa. Tę samą wizję opisuje sen Jakuba. Jakub miał sen. Zobaczył słońce, księżyc i 11 gwiazd. Widzicie? Ten sen, ta wizja jest w zasadzie niemal identyczna jak znak ukazany w Księdze Objawienia. Na podstawie tego snu możemy odkryć zasadę, według której słońce, księżyc i gwiazdy są obrazem całego Bożego ludu. Opierając się na Biblii, stwierdzamy, że wszystkich ludzi, którzy należą do Boga, podzielić można na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to patriarchowie, druga kategoria to Izrael, a trzecia to Kościół. W 12 rozdziale Księgi Objawienia patriarchowie to gwiazdy. Gwiazdy symbolizują patriarchów. Izrael symbolizuje księżyc, który leży pod stopami kobiety. Jest tak dlatego, że czasy Izraela to w typologii noc. A kiedy przyszedł Pan Jezus, wzeszło słońce. A potem zaistniał Kościół i w pewnym sensie czasy Kościoła to dzień. Symbolem Kościoła więc jest słońce. Teraz widzicie, kobieta ta składa się z patriarchów, całego Izraela i całego ludu Kościoła. Kim są ci ludzie? To ludzie, którzy należą do Boga. Począwszy od Adama, od Abla, Abrahama i wszystkich świętych starotestamentowych, poprzez świętych nowotestamentowych, aż do czasu, gdy Pan Jezus powróci, w tym ty i ja, my wszyscy, jesteśmy częścią tej kobiety. Co wy na to?
Ten ostatni fragment wprowadził nas w bardzo ciekawy temat. Mowa w nim była o kobiecie, która najpierw pojawia się w Księdze Rodzaju, a potem znowu występuje w innych częściach Pisma Świętego. Myślę, że temat ten wymaga szerszego omówienia i wiem, że powrócimy do niego w kolejnych audycjach. Ale może moglibyście krótko naświetlić nam, kim jest ta kobieta obleczona w słońce w Księdze Objawienia?
To rzeczywiście bardzo ciekawy i szeroki temat. Kobieta z Księgi Rodzaju 3:15 po pierwsze odnosi się do Ewy, po drugie do Marii, matki Pana Jezusa, a po trzecie do kobiety obleczonej w słońce, przedstawionej w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Twoje pytanie dotyczy właśnie tej ostatniej kobiety. Jeżeli uważnie zbadamy, co oznacza słońce, księżyc i gwiazdy w 12 rozdziale Księgi Objawienia, dojdziemy do wniosku, że kobieta ta nie symbolizuje jednej osoby, na przykład Marii, Matki Jezusa. To zbiorowa kobieta, która uosabia cały Boży lud. Ta zbiorowa kobieta rodzi dziecko, dziecko mężczyznę. W kolejnych wykładach usłyszymy, że dziecko mężczyzna z 12 rozdziału Księgi Objawienia, którego urodziła ta zbiorowa kobieta, to zwycięzcy. Ci, którzy zrealizują Boży zamysł, zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. A więc w olbrzymim skrócie, musimy zobaczyć, że kobieta z Księgi Rodzaju 3:15 ostatecznie będzie kobietą obleczoną w słońce w Księdze Objawienia. Kobietą, która zrodzi zwycięzców, którzy z kolei wprowadzą w życie wyrok na wężu. Dzięki zwycięstwu, jakie Pan Jezus, jako nasienie kobiety, odniósł na krzyżu. To wspaniały temat w Biblii i chcielibyśmy zachęcić naszych słuchaczy do wysłuchania kolejnych wykładów, które będą tej kwestii poświęcone. Pamiętajmy też o tym, żeby otwierać swoją istotę na Pana, abyśmy mogli widzieć coraz więcej na ten temat. Jeżeli będziemy słuchali z otwartym sercem, używając swego ducha, nie zawiedziemy się.
Na pewno się nie zawiedziemy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nica. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie. W naszych audycjach mówiliśmy wiele o tym, że Pan Jezus przyszedł, aby zaspokoić najgłębsze potrzeby i pragnienia człowieka. Bóg jednak nie poprzestaje na zaspokojeniu naszych potrzeb i pragnień. On również ma swoje pragnienie, cel, który chce zrealizować na ziemi. Czego pragnie Bóg? Jak pokazuje Biblia, Bóg pragnie wyeliminować ze wszechświata bunt i uporządkować wszystko w Chrystusie. W wypełnieniu jego pragnienia pierwszorzędną rolę odgrywa Kościół. Znajduje się on w samym centrum wielkiej bitwy, którą Bóg toczy ze swoim wrogiem, szatanem. W książce Odwieczny Boży Plan Watchman Nee przedstawia wyjątkową pozycję człowieka oraz szczególne miejsce, jakie zajmuje Kościół w wypełnieniu Bożego zamysłu. Polecamy tę pozycję naszym słuchaczom. Można nabyć ją w wielu księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.